Witamy po przerwie. Dzisiaj o wyroku NSA. Telefonicznie łączymy się tym razem z Moniką Pacywką-Tichy, a w radiowym studiu jest Monika Falej. Co ten wyrok w zasadzie oznacza?
Od strony prawnej to na chwilę obecną oznacza, że tych dwóch dzielnych mężczyzn, którzy przeprowadzili przez 7 lat tą całą sprawę, przez wszystkie instancje aż do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że za około miesiąc Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie ma obowiązek wydać im akt małżeństwa na podstawie przepisania aktu małżeństwa, który został zawarty w Berlinie. Natomiast cała nasza społeczność LGBT-owa, wszystkie pary jednopłciowe, liczą na to, że to będzie podstawa do analogicznych działań. Mnóstwo par takich jak nasza ma śluby zawarte za granicą. Od 2 dni, z kim nie rozmawiam, to wszyscy chcą jechać zaraz za granicę i zawierać małżeństwa i je transkrybować do polskich akt stanu cywilnego. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Czy będziemy napotykać opory w urzędach? Czy to będzie szło gładko? To czas pokaże. Ale myślę, że to się w ciągu najbliższych miesięcy rozjaśni.
Tylko pytanie teraz kieruję i do ciebie, Moniko, i do Moniki w radiowym studiu. Co to w zasadzie daje? Bo bardzo, bardzo niewiele poza jaskółką niosącą wiosnę, ale pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, jak mawia to powiedzenie, bo transkrypcja to jest jedno, ale uprawnień za tym idących w zasadzie chyba nie ma.
No moim zdaniem jednak ta jaskółka jest wyjątkowo duża, bo po tylu latach walki o prawa człowieka, o to, żeby małżeństwa miały chociażby właśnie ten dokument, jakim jest akt małżeński, to myślę, że to jest bardzo duży progres. Okazuje się, że nie trzeba prawa Polsce zmieniać, tylko po prostu transkrybować dokumenty, które zostały stworzone za granicą w Unii Europejskiej, więc dla mnie to jest na przykład, jak patrzę pod kątem prawnym, jednak duży wyłom w niechęci prawa i stanowienia prawa dla osób tęczowych. I mam nadzieję, że właśnie coraz więcej osób będzie swoje akty małżeńskie przedkładać w Urzędzie Stanu Cywilnego i to się nagle zmieni. Myślę, że taką najprostszą rzeczą, która powinna się za chwilę zmienić, to jest sam dokument aktu małżeńskiego, ponieważ tam nie ma możliwości wpisania na przykład dwóch kobiet, dwóch mężczyzn, tylko jest ten dokument, no tak jakbyście państwo sobie go obejrzeli, to jest po prostu i kobieta, i mężczyzna. Dopiero na drugiej stronie trzeba będzie opisać osobę, czy osoby, które zawarły akt małżeński. I myślę, że to będzie chyba najprostsza rzecz, mam taką nadzieję, żeby zmienić po prostu sam druk. Więc to już będzie też kolejna rzecz, która się powinna wydarzyć i w miarę szybko.
Ty byłaś w momencie, kiedy ten wyrok został ogłoszony razem ze swoją partnerką obecną na sali rozpraw. Najpierw widziałam z fotografii już teraz słynnych i chyba tych, które przejdą do historii, zdziwienie, szok, potem łzy niedowierzania i wielka radość.
Tak było i ponieważ nawet w tym momencie mi się łaski robią, jak przypominasz ten moment, bo to był wielki szok. Ja absolutnie się nie spodziewałam tego. Byłam przekonana, że będzie jakieś, nie wiem, przeciąganie, odraczanie albo po prostu odrzucenie i negatywna decyzja. Tymczasem zostaliśmy ogromnie wszyscy tam na sali będący zaskoczeni tym, że sąd się przychylił i tych dwóch mężów będzie mężami także w świetle polskiego prawa. Ta radość jest tak naprawdę pewnym kamieniem milowym w naszej ogromnej, wieloletniej pracy, bo ruch LGBT w Polsce istnieje od lat 80. W 2001 roku, czyli ćwierć wieku temu, pierwsza Parada Równości przeszła przez Warszawę i był to też rok, w którym pierwszy kraj na świecie wprowadził równość małżeńską, była to Holandia. I w Polsce w tej chwili już większość społeczeństwa, bo około 60, ponad nawet 60% w niektórych badaniach opinii, popiera legalizację, formalizację związków jednopłciowych. Czy to w formie związków partnerskich, czy też w formie małżeństwa. I widzimy, że owszem, to jest taka pierwsza jaskółka albo taki pierwszy promień światła w momencie, kiedy zostały uchylone drzwi do tej prawnej piwnicy, w której wszyscy siedzimy, ale daje to ogromną nadzieję na to, że od tego promienia rozjaśni się cała ta piwnica i że po prostu nawet jeżeli tutaj jest ogromny opór ze strony, nawet nie mówię, że prawicy, opozycji, ale wewnątrz samego rządu, tak, żebyśmy w jakikolwiek godny sposób mogli nasze związki formalizować, nie mówiąc już o możliwym wecie, prawdopodobnym w niemal 100%, to okazuje się, że nie musimy czekać, nie wiem, tam 5 lat prawie, że na kolejną kadencję. Nie musimy czekać na kolejny skład parlamentu, który też nie wiadomo jaki będzie. Już w tym momencie możemy działać, możemy domagać się naszych praw, możemy te nasze związki formalizować. To jest po pierwsze kwestia godności. To jest kwestia tego, żeby nasze państwo dostrzegło, że jesteśmy dokładnie takimi samymi parami jak każda inna. Nie kochamy inaczej, kochamy tak samo. Bierzemy za siebie nawzajem odpowiedzialność. W zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, tak. I też jak wszystkie inne rodziny. W naszych rodzinach też się pojawiają dzieci. Wychowujemy te dzieci. Nasze rodziny są takie same i nie wiemy dlaczego miałyby, tylko dlatego, że się nami brzydzą, bo to widać było po twarzach polityków wchodzących w skład obecnego rządu. Brzydzą się absolutnie nami i nami gardzą i właśnie dlatego mamy mieć problemy przy rozliczaniu podatków, przy zakupie wspólnym nieruchomości, przy momencie śmierci, która to śmierć w tym momencie, jeżeli jest na przykład jakieś wspólne mieszkanie spłacane przez 30 lat razem, to oznacza utratę tego mieszkania najczęściej, bo podatek od spadku tutaj jest tak wysoki, że trzeba je sprzedać i kupić coś mniejszego, tak? Tylko dlatego, że para, która to mieszkanie całym swoim życiem na nie pracowała, jest tej samej płci. Już nawet nie mówię o dzieciach, które są najbardziej pokrzywdzone w tej sytuacji, no bo one mając dwie mamy, jeżeli by mama biologiczna umarła, to zabierane jest do domu dziecka i ono traci dwie matki naraz. Zostaje pełnym sierotą w jednym momencie. I te partie nasze tutaj centrowo konserwatywne, które się tak na religię powołują i na dobro dziecka, nie widzą dobra tych naszych dzieci, widzą je przez pryzmat tego, co sobie wyobrażają na temat tego, co w łóżku robią rodzice tych dzieci. No ale to nie zmienia w żaden sposób tego, kim te dzieci są i że one są w ogromnym ryzyku, dopóki nie będą pełnoletnie.
I o tym, jak tych ryzyk prawnych unikać, porozmawiamy jeszcze po przerwie. Dziękuję Ci, Moniko, za udział dzisiaj w audycji Stacji Dobrej o opowiedzeniu o swojej perspektywie postrzegania tego problemu.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.